Dzień dobry. Myślałem, co by tu Państwu proponować do czytania na jesień. No pogoda taka sobie w audycji podzwrotnikowej, wichury. To może na jesień proponuję moją najnowszą książkę Orinoko plus moją najgrubszą książkę Rio Anaconda. Obie razem za 5 dych. 2 kilo czytania, 840 stron. No to jest w zasadzie, jak mawia Trump, the art of the deal.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Jeszcze w Arizonie, dzień dobry.
Jeszcze wsiądę w samolot niedługo i przyjadę ku tobie. I
Czy...
w przyszłym poniedziałek już będzie z Warszawy nadawane.
O, to zobaczysz, jak piękny mamy widok z naszego balkonu. Przed chwilą była demonstracja Ormian. Bardzo duża demonstracja Ormian, którzy po prostu walczą teraz z Azerami.
Za zerami, to zabrzmiało tak to przez ocean, z Azerami walczą i to jest ciekawy układ sił. Świat się przepoczwarza. Jak Trump nie wygra, to się przepoczwarzy do końca i nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał. To będzie tak duże przepoczwarzenie jak po I wojnie światowej bądź po drugiej. Otóż układ pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią jest taki, że Armenię, katolicki kraj, nagle popierają Ruscy, natomiast Azerbejdżan nagle popiera Turcja. To jest wojna tych dwóch mocarstw, które zazwyczaj współpracowały przeciwko Amerykanom, Turcja z ruskimi na Bliskim Wschodzie i tak, i w tej okolicy mniej więcej. Wojna o zasoby, o ropę, o szlaki komunikacyjne, o szlaki przelotów samolotu, różne rzeczy tam się dzieją. O bazy wojskowe, które pozwalają wylądować samolotowi sowieckiemu na przyjaznym lotnisku w pobliżu Amerykanów. Gdzieś pamiętajmy, że Turcja jest w NATO i ma lotniska amerykańskie, z czego obecny dyktator Turcji zadowolony nie jest, ale jeszcze Amerykanów nie wyrzucił. Na razie groził, że w razie czego może ich wyrzucić, a Trump mu odpisał jakimś takim listem, że dyktator Turcji stwierdził, że mu się to chwilowo nie opłaca. Finansowo mu Trump odpisał. No więc następuje przepoczwarzenie i nagle toczy się dodatkowa cicha wojna ruskich z Turcją. Zawsze byli razem w sprawach strategicznych, a ponieważ Trump uporządkował Bliski Wschód w dużym stopniu i widzimy kolejne porozumienia kolejnych krajów z Izraelem, które wolą robić gospodarkę i interesy, pomimo że Żydów nie lubią, to wolą robić gospodarkę i interesy, no trudno, nie wszystkich mogę lubić na bazarze, niż toczyć wojny, które są kosztowne i przeciwne robieniu interesów. Czyli Iran jest izolowany w tej chwili, bo on jest za wojną i za terroryzmem, a reszta tych krajów, no dobra, my też nie lubimy Żydów, ale lubimy pieniądze za to wszyscy i to nas pogodziło. Więc Trump uporządkował Bliski Wschód i teraz widzimy przepoczwarzenie w innych miejscach. I tak widzę tę wojnę, tak ją sobie tłumaczę, Azerbejdżanu z Armenią. Że
Chociaż
to nie
jest.
jest wojna tych dwóch krajów, tylko to jest wojna dwóch innych krajów, która się odbywa za pomocą tych dwóch małych krajów.
Tak, to mniej więcej wygląda, z tym, że oczywiście Turcja jest w NATO, Polska jest w NATO, Stany Zjednoczone są w NATO, Armenia w NATO nie jest, tak jak powiedziałeś, ma rosyjskie bazy i właściwie jest nie tylko sojusznikiem Rosji, ale dzięki temu, że Rosjanie mają tam bazy, Armenia do tej pory istnieje, więc to, co się chwieje tam, nie wiadomo w którą stronę. Przyjaciel mojego przyjaciela nie jest moim przyjacielem. To jest zasada, która zaczęła obowiązywać w polityce zagranicznej, bo jest spór turecko-grecki, jest spór turecko-francuski w związku z powyższym, czy między Turcją a Unią Europejską. To wszystko jest bardzo zapalne i bardzo skomplikowane.
Powiedziałeś, że Turcja jest w NATO. Wobec Turcji należy używać kwadratowego nawiasu. Ona jest i nie jest. Formalnie jest i są tam bazy amerykańskie i kiedyś Turcja wstąpiła do NATO, czy została zaproszona, wciągnięta, nie pamiętam tego zdarzenia, jakie wtedy układy sił i gry obowiązywały na świecie, ale ona jest na takiej zasadzie, że się może odkruszyć w każdej chwili, bo Erdogan jako dyktator działa też impulsywnie i nie zawsze coś, co widzimy jako interes kraju, zgadza się z tym, co jako interes kraju widzi dyktator. Dyktator może sobie bardzo często pozwolić na ruch, który nie jest zgodny z interesem jego kraju, tylko interesem dyktatora. Bo chce podniecić swój elektorat jeszcze bardziej, bo nie wiem co, no różne może mieć powody, dla których zrobi coś, czego w normalnych warunkach demokratycznych by to państwo nie zrobiło. Więc Turcja może któregoś dnia, z dnia na dzień zdecydować, że przechodzi do sojuszu z Putinem na przykład. I nie powinno nas coś takiego, taki flip nas nie powinien i flap zdziwić. Bo mamy Erdogana, dyktatora, i mamy Putina, dyktatora. I oni nagle, nawet w pewnym sensie przeciw sobie, z naszego punktu widzenia przeciw sobie, nagle mogą się dogadać ku sobie. A czemu nas to w ogóle wszystko interesuje? To pytanie sobie napisałem na górze. Dzisiaj zbudowałem sobie coś w rodzaju choinki bożonarodzeniowej. Taką piramidkę od góry karteczek. Nie chciałbym kichnąć teraz od tabaki, bo se zdmuchnę wszystko i mi się rozsypie wywód logiczny. Jeszcze tego nie napisałem żadnego tekstu na papierze i mi się w związku z tym nie zapamiętało, tylko mam takie luźne karteczki przeróżnych myśli i pytanie, które do mnie często wraca, zadawane przez hipotetycznych naszych słuchaczy. Panowie do Cejrowskiego i do Skowrońskiego, a co nas właściwie tak ten Trump obchodzi, ta sytuacja, co to dla Polaka ma być takie ważne, ten Trump, co nas to obchodzi? Czemu my tyle czasu poświęcamy na antenie Radia Wnet opowiadaniu o Trumpach i Ameryce? Czy to takie przyzwyczajenie, że Ameryka zawsze i tego, i żeśmy się interesowali, ale właściwie mnie interesuje moje przedsiębiorstwo, podatki, Kaczyński mnie może bardziej interesować. Co wy tak ciągle o tym? Odpowiadam państwu, moim zdaniem to jest sprawa kluczowa ze względu na Chiny i nowy porządek świata. Przypominam, i kto jeszcze nie wszedł na strony Chińskiej Partii Komunistycznej w zakładce doktryny wojennej i tak dalej i nie przeczytał sobie tego, to może niech przeczyta, że Chińczycy pragną, i to jest oficjalna ich doktryna działania, pragną w tym stuleciu, które jest, 21, objąć panowanie nad światem, definiują jednocześnie wiek 20 jako amerykańskie panowanie nad światem, a teraz ma być chińskie, to jest ich oficjalna doktryna. I wszystkie działania Chin należy czytać przez tę doktrynę, dla nich najważniejszą, działania gospodarcze, działania polityczne, działania w ONZ-cie, to co się dzieje w Ameryce i tak dalej. I jedyną siłą, która jest w stanie utrzymać obecny demokratyczny porządek świata. Wiek 20 to jest rozchodzenie się wzorca demokratycznego po całym świecie. My się cały czas odnosimy, kompletnie nieświadomie, do konstytucji amerykańskiej, która była pierwsza. Potem była konstytucja 3 maja, nie wyszła i ona to nie była. Konstytucja 3 maja nie była konstrukcją demokratycznego państwa, która jest dla nas dzisiaj oczywista. W Polsce mówimy o konstytucji, o Sądzie Najwyższym czy Konstytucyjnym Trybunale. Te wszystkie mechanizmy wymyślono w Ameryce, w tej pierwszej amerykańskiej konstytucji. I ten porządek świata nam się spodobał na świecie i odnosimy się do niego jako do standardu. Kiedy Amerykanie jechali do Afganistanu, to po co jechali? Po to, żeby tam zaprowadzić demokratyczny porządek, żeby kobiety mogły głosować, żeby był parlament, a nie plemienne społeczeństwo, które nożami się wycina każdej wiosny o pola dla kóz. No i ten wzorzec demokratyczny chcieliśmy też w Chinach 20 lat temu wprowadzić, kiedy Biden wciągał Chiny do Światowej Organizacji Handlu, że oni się ucywilizują, czyli odejdą od barbarzyństwa, w którym są teraz, komunistycznego, i zdemokratyzują się. Cały czas się odnosimy do modelu amerykańskiego. Jeżeli Ameryka upadnie, bo Trump przegra, władzę przejmą Bideny i to wszystko się rozpruje, cała piękna konstrukcja amerykańskiej konstytucji, to rozpruje się też ten model jako wzorzec dla reszty świata i zacznie obowiązywać jakiś, jeszcze nawet nie wiemy jaki, chiński porządek świata i chiński model świata. Dlatego dla nas, no dla mnie i podejrzewam, wnioskuję, dla Krzysztofa Skowrońskiego obserwowanie Ameryki i Chin jest tak ważne ze względu na to, co się stanie w Polsce. Bo to są klocuszki domina. Jak Ameryka padnie, to Chiny nie będą mogły być powstrzymane przez nikogo już na świecie i obejmą władanie na XXI wiek nad całym światem.
To w takim razie pytanie zawiesimy. Dlaczego zwycięstwo Bidena ma być upadkiem Ameryki? Ale zanim odpowiesz na to pytanie, posłuchamy piosenki.
A proszę uprzejmie, przyniosłem wszystkie z pierwszego roku mojej intensywnej pracy w radiu. W 90 roku chyba zacząłem coś tam już w radiu robić, musiałem sprawdzić moje kalendarze stale. Nie napisałem jeszcze pamiętnika ani biografii, nie widzę powodu. Póki co, jeszcze żyw i żwawy. Przyniosłem piosenki z 91 roku, które zapamiętałem, że wtedy chodziły, jakieś wtedy były popularne. I wszystkie one z tamtego okresu, i wszystkie country też. George Jones i Johnny Paycheck.
Studio Dziki Zachód.
No piosenki w tym tygodniu mają standard jeszcze ze starej szafy grającej. W innych gatunkach muzycznych on już w latach 90. przepadł, ale w świecie country jeszcze wtedy były kasety magnetofonowe na wszystkich stacjach benzynowych z muzyką country. Innych gatunków już wtedy na kasetach nie wydawano. Było już CD, ale jeszcze piosenki miały długość poniżej 3 minut, bo się odnosiły do standardu szafy grającej, do której się wkładało singla. Wydawano jeszcze single wtedy. Takie było przyzwyczajenie z singli. No i single musiały być krótkie. Taka mała, okrągła płyta z większą dziurką, żeby w szafie grającej grała i stała się popularna, to musiała być odpowiednio krótka. I takie przyniosłem dzisiaj ze starych czasów. Już młodzież to nie wie ani co to szafa grająca, ani co to singiel nie wie. Młodzież to niech se wyszuka. Skończyłem na temat piosenki.
Ale szafa gra. To zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ameryka twoim zdaniem padnie, jak wygra Biden, to powiedzmy, jak się czuje Donald Trump i jakie są najnowsze informacje na temat koronawirusa i prezydenta Stanów Zjednoczonych.
A proszę uprzejmie, to pamiętaj tylko, żeby mnie cofnąć do Chin, bo te kartki zostają u góry, a ja przechodzę na niższe piętro. Otóż po pierwsze, oglądałem troszeczkę, co tam w Polsce się mówi na ten temat i w innych krajach świata czy Unii Europejskiej. Błędem podstawowym było stwierdzenie takie skrótowe, że Trump trafił do szpitala. Otóż nie trafił do szpitala. Trafił do małego białego domu, który jest wybudowany w wojskowym szpitalu. Na wypadek, gdyby życie prezydenckie było zagrożone, gdyby była potrzeba badań okresowych i tak dalej, wybudowano w kilku miejscach w Ameryce miejsca do pracy dla prezydenta, do normalnego urzędowania. Camp David, państwo słyszeli. To jest taka dacza, powiedzmy sobie, w lesie, gdzie się odbywają ważne rozmowy z dyplomatami i tak dalej. Taki domek na prowincji, żeby nie wszystko w Waszyngtonie się działo. I teraz Trump nie trafił do szpitala stricte, tylko trafił do takiego zbioru gabinetów prezydenckich dla kilku jego urzędników. Tam jest cała aparatura do odpalenia bomb atomowych. Wszystko tam jest i telefony bezpieczne. Na wypadek, gdyby trzeba było ratować życie prezydenta, to trafił do tego apartamentu, czyli formalnie w szpitalu jest, ale w praktyce jest w swoich apartamentach. To po pierwsze, więc nie trafił tak od razu jeszcze do szpitala. A po drugie, to ten jego wypadek, że się źle poczuł w piątek, wykryto chińskiego wirusa u niego i u małżonki, i to, że on dzisiaj prawdopodobnie wróci do normalnego Białego Domu, pokazuje siłę leków, które mamy już w tej chwili, a nie siłę szczepionki, na którą wszyscy czekają i nie korzystają z leków. Unia Europejska właściwie nie korzysta z leków. Polska nie korzysta z leków. Nie kładziemy nogi na gaz w kontekście leków, tylko dwie nogi na gaz położyliśmy w kontekście szczepionki. Gdy tymczasem widać, że mamy leki i z tego trzeba korzystać. Z lekarstw już obecnych zastosowano wobec Trumpa tam dwa koktajle rozwinięte z powodu koronawirusa, zaprojektowane. To państwo sobie doczytają, co w tych koktajlach było. Chodzi o wzmocnienie sił obronnych organizmu, które mają w normalnym trybie, tak jak większość wirusów, zwalczyć w nas. a niekoniecznie zaszczepić nas, żeby się wirus nie rozwinął. Korzystajmy z leków. No, policzono też z tej okazji, ile w Ameryce kosztowałaby chinina. Ten koktajl zbudowany, o którym opowiadałem wielokrotnie, z chininy, cynku i antybiotyku antyzapalnego. I otóż w Ameryce by to lekarstwo kosztowało $7, dawka, która służy leczeniu. Od razu Państwu powiem, jak ktoś ma gdzieś, bo był w zeszłym roku na malarię, zabrał sobie te lekarstwa, jechał gdzieś do Egiptu, nie chciał się zarazić malarią, przepisali mu arechin, to stosuje się 2 dawki na dzień, 2 pigułki przez 7 dni, czyli 14 dawek i w Ameryce jedna dawka, jedna pigułeczka kosztuje 50 centów. Czyli za $7 człowiek jest zdrowy za pomocą lekarstw bez czekania na szczepionkę.
Ponosisz odpowiedzialność za te słowa. Bo czy jest zdrowy, czy nie jest zdrowy, to zależy od tego, w jaki sposób koronawirus przebiega. Jest przebieg groźny koronawirusa i być może twoja recepta czy recepta niektórych lekarzy amerykańskich nie działa w takich wypadkach, no bo znamy ciężkie i trudne przypadki koronawirusa i rzeczywiście jak on się do ciebie dobierze, jeżeli zacznie tam penetrować twoje płuca i twoje wnętrze, to nie jest to takie proste, bo to być może nie jest zasługa lekarstwa, tylko jest zasługa tego, że ten koronawirus nie dobrał się do Donalda Trumpa i miał lekki, łagodny przebieg, tak jak ma większość ludzi na całym świecie.
No więc po pierwsze, to nie jest amerykański wynalazek i amerykańskich lekarzy, tylko ta chinina skomponowana z 3 lekarstwami. Chinina sama na rynku jest od 70 lat i stwierdzenie, że ona, były lek na malarię, teraz dobrze działa na koronawirusa, to jest stwierdzenie francuskiego profesora i on jest trochę taki jak Einstein. Włosy ma, nie taki jak geniusz taki.
Bardzo dużo Piotr Witt bardzo dużo opowiada w Kronice Paryskiej na temat tego geniuszu i tego lekarza z Marsylii. Myślę, że następna Kronika Paryska też będzie temu lekarzowi i sposobowi leczenia przez niego proponowanemu poświęcona.
I teraz on zrobił pierwsze badania na staruszkach, miał doskonałe wyniki i wtedy się świat zainteresował nowym zastosowaniem starego leku. Więc to, co ja opowiadam, to cytuję różne źródła i nie sami amerykańscy lekarze i nie jest to pewna grupa mała, tylko jest to ogromna grupa blokowana przez dużą farmę, no bo jak za $7 można wyleczyć, to lepiej przystopować, zakneblować, wyrzucić z pracy, zabronić ręką dyrektora szpitala stosowania tego lekarstwa, nie zaopatrzyć szpitala, tak jak w Polsce chinina zniknęła z rynku, rząd ją skupił i nie ma. Bardzo trudno jest to gdzieś wyszukać i lekarzom się grozi, czekamy na szczepionkę, nie stosujcie tego, szarlatanami jesteście. Szarlatani? Od 70 lat lek istnieje, wszystko o nim wiemy. I teraz to, co mówiłeś o przebiegu choroby. Tak, lekarstwa trzeba stosować natychmiast, na samym początku, bo jak pozwolimy wirusowi, żeby się rozwinął i zaatakował, zapalenie się pojawia w wielu organach naraz, to już tego nie zatrzymamy, jak zapalenie wybuchnie i wtedy ludzie umierają. Trump owszem, mocny, sam w sobie mocny, jego syn Donald Jr., Don Jr., tak na niego mówią, on się wypowiadał. I tak mimochodem, trochę na inne tematy się wypowiadał, mimochodem w kontekście tego trafienia do apartamentu szpitalnego powiedział, no ja mam 43 lata, może powiedział 42, nie pamiętam, ale coś tam ponad, niewiele. I nie pamiętam ani jednego dnia przez całe moje życie, kiedy ojciec byłby chory. Więc Trump po prostu jest rzeczywiście z natury zdrowy. Wytykają mu, że trochę ma nadwagę w wieku lat 74, to już mu wolno chyba mieć nawet nadwagę, nie musi być więcej przystojny. Natomiast lekarze inni mówią tu nie, nadwaga to jeszcze mało parametrów. Chodzi jeszcze o to, czy człowiek się z nadwagą dużo rusza, jest aktywny, energiczny. Jedni na siłownię chodzą, a inni pracują tak jak Trump i jak przemówienia wygłasza Trump, to Państwo widzą, ile on spala na scenie kalorii. Więc ta jego otyłość nie jest aż tak groźna jak w przypadku osób, które mają 10 kilo za dużo, a siedzący tryb życia prowadzą. Nie uprawiają żadnego w cudzysłowie sportu. Trump uprawia sport pracą swoją. Zgrzeje się, spoci, zmęczy w takim 90-minutowym przemówieniu i potem robi drugie jeszcze tego samego dnia na wiecach wyborczych swoich. I to jest jego aktywność fizyczna. Natomiast moim zdaniem siłę leków pokazało to, jak szybko Trump wraca do roboty. Nie zaprzestał roboty ani na chwilę, tylko w ten piątek takie było zaburzenie i w sobotę nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Natomiast pokazało to coś jeszcze. To zdarzenie z Trumpem. Dobrze, że się zdarzyło. Ono pokazało, przypomnij mi o tym, że pokazało jeszcze, że on jest normalny człowiek, tak jak każdy obywatel. To zaraz powiem, bo to jest efekt propagandowy tego wypadku. Natomiast pokazało bezsens stosowania wszystkich obostrzeń, które stosujemy. Pokazało bezsens stosowania maseczek, pokazało bezsens tych odstępów, rozpraszania krzeseł w teatrze i pokazało bezsens kwarantanny. Otóż Trump i Biały Dom to była najbardziej strzeżona przed COVID-em instytucja w Stanach Zjednoczonych i na kuli ziemskiej. Tak odseparowany od choroby jak Trump nie był nikt na kuli ziemskiej. Każdy pracownik, który w ogóle był wpuszczony do Białego Domu od stycznia do dzisiaj, przechodził przy każdym wejściu badanie i czekał na wynik na krzesełkach. Każdy był badany kilkoma sposobami na to, czy ma COVID. Trump był w takim balonie zdrowia, odizolowany. I mimo tego choroba się przedarła. Stosowano wokół Trumpa i maseczki, i odstępy, i kwarantanny. Jak u kogoś coś wykryli, to nie miał wejścia do Białego Domu, dopóki nie zrobiono mu 3 testów, że już nie ma w sobie tej choroby. I pomimo tego się zaraził. Na swoich wiecach, organizował je na lotniskach, gdzie państwo widzieli, jak flagi powiewają, duży przewiew. Kamera skraca dystans, jak jest z przodu filmowane, to trybuna, która jest za plecami, wydaje się bliżej. Kto robi zdjęcia aparatem fotograficznym na długim obiektywie, to wie, że skraca się, wydaje się człowiekowi, że to, co jest za plecami, jest trochę bliżej. Był odstęp zachowany na tych wiecach wobec Trumpa. Ludzie między sobą sami decydują, czy chcą w tłoku koło siebie być łokciami, czy chcą być rozproszeni. Natomiast sam Trump był izolowany. I to, że pomimo tej izolacji się zaraził, pokazuje bezsens kwarantanny, odstępów i maseczek.
Moim zdaniem nie można takiego wniosku wyciągnąć. Po prostu ta ochrona Trumpa
właśnie
była...
Właśnie wyciągnąłem.
Ale nie można, nieuprawniony sposób, dlatego że w takim razie ochrona Trumpa była nieszczelna, skoro się zaraził, bo gdyby była szczelna, to by się nie zaraził. Przecież ten wirus nie przywędrował do Białego Domu, nie zapukał do okien Trumpa i nie powiedział: dzień dobry panie prezydencie, chciałbym chwilę w panu pomieszkać, bo akurat jestem bezdomny. Ta pani, od której się zaraził Donald Trump najprawdopodobniej, po prostu nie była zbadana, i być może wokół niej kordon nie był taki szczelny, no bo inaczej Trump by się nie zaraził.
Ale potwierdzasz moją tezę, bo wokół Trumpa zastosowano wszystkie środki, które my stosujemy. I pomimo tych środków wirus się przedarł, czyli ta metoda zastosowana jest nieskuteczna. Trump jest dowodem na to, że ona jest nieskuteczna. Ta pani była też badana wielokrotnie. Każde jej wejście do Białego Domu powodowało badanie. Śledzono, kto się z kim kontaktuje. Jeżeli ktoś się skontaktował po wyjściu z Białego Domu z kimś, kto potem zachorował, to potem nie miał wejścia do Białego Domu przez kilka dni i tak dalej. Więc dokładnie to, co mówisz, potwierdza moją tezę.
Wirus
się przedarł, ochrona była nieskuteczna, bo środki ochrony, które cały świat stosuje, są bezsensowne.
To nie jest wniosek, przykład. Ja nie chcę bronić maseczek czy wszystkich tych covidowych obostrzeń, ale gdyby wszyscy ludzie siedzieli w domu i nie wychodzili na zewnątrz i nie spotykali się z nikim, to wtedy by się nie zarażali. W związku z powyższym...
To nie jest prawda.
A dlaczego? To jest prawda.
Mamy dowód w Nowym Jorku. Mamy dowód z krajów, które stosowały najsilniejsze restrykcje typu Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Francja, że tam jest więcej przypadków pomimo drakońskich środków zastosowanych. Otóż kiedy ludzie siedzą w domu, nadal się zarażają, bo istnieje coś takiego w bloku na przykład, jak wentylacja. środki, które stosujemy, czyli zamknięcie ludzi w domu, to nie jest ten środek, wirus przez to się przedrze. Wirus się też przedrze przez odstępy, przez maseczki. Musimy zastosować inne środki albo stwierdzić, że nie ma takich środków, które da się zastosować na społeczeństwie tak zorganizowanym jak nasze współczesne. Zamiast skracać godziny pracy banków, trzeba by je wydłużać, żeby ludzie rzadziej wchodzili, ale to też są wszystko ruchy pozorne. W Hiszpanii mamy w tej chwili Madryt zamknięty, który już kiedyś był zamknięty i ludzie siedzieli pozamykani w domach i mimo tego się zarażali. Więc to są nieskuteczne środki, tak? Przedarło się nawet do Trumpa, się przedarło przez obecnie stosowane środki, więc powinniśmy skupić uwagę nie na tych środkach nieskutecznych stosowanych do tej pory, tylko na jakichś nowych środkach powinniśmy się skupić.
Na przykład.
Czyli na tych lekarstwach, o których Trump mówił. I teraz przejdziemy do tego wątku, czy to mu zaszkodzi, czy pomoże w kampanii wyborczej.
To
i tak
tylko,
dalej.
Tylko zacytujemy, że ma 15% przewagę Biden, przynajmniej według jakichś sondaży, które dotarły do opinii publicznej w Polsce.
Rozsypujesz mi choinkę, ale rzeczywiście to też sobie zapisałem. Dobrze, to na temat procentów teraz powiem. Krzysztof Skowroński steruje tym okrętem. Wywód logiczny będzie trochę inny. Filozoficzny będzie. Otóż Biden po debacie, jego przewaga w punktach procentowych wzrosła o 14 punktów. Wtedy przedtem była trochę mniejsza, chyba 7 było. Biden ma 53% poparcia, Trump 39%. Po debacie, która była we wtorek, jeśli dobrze wspominam, tak. Natomiast Trump trafił do apartamentu szpitalnego na koktajle Mołotowa, trafił po debacie i po tych badaniach. Nie wiemy jeszcze, bo nie zrobiono badań, czy choroba Trumpa zmieni te procenty. Ale przede wszystkim państwo zapominają o jednym. I nie dziwię się, że zapominają. Krzysztof Skowroński też może zapominać. Otóż w Ameryce nie walczy się o procent poparcia w populacji. Bo system wyborczy w 50 stanach jest zorganizowany inaczej niż w Europie. W Europie, w Polsce zlicza się wszystkie głosy ze społeczeństwa i poparcie średnie w społeczeństwie się liczy. Wiemy, jaki będzie prawdopodobnie wynik wyborów. W Stanach Zjednoczonych tego typu badania nie mają sensu, bo walczymy o głosy elektorskie. Hillary Clinton popełniła właśnie dokładnie ten błąd. I Trump powiedział, nie zebrałem większości głosów z całego narodu, bo nie walczyłem o większość głosów z całego narodu. Ja walczyłem punktowo o głosy elektorskie. Mnie interesowało, ilu elektorów zdobędę, a nie ile milionów głosów zdobędę. I teraz to, że Biden ma 14%, czy ma 53% poparcia w narodzie. Trzeba by przeliczyć, w których miejscach ma tę przewagę, a w których jej nie ma. Trump przy 39% poparcia w całym narodzie może nadal wygrać wybory, bo walczy o głosy elektorów.
To jest prawda, ale żadne amerykańskie medium nie przelicza tych głosów, nie pokazuje, jak to się przekłada na głosy elektorskie, czy jakby był taki wynik.
Przelicza.
To... No i?
Przelicza, ale te badania, które cytują teraz wszystkie agencje, nie były tak zrobione. Po pierwsze, były zrobione po dosyć chaotycznej debacie. Po debacie, o której wtedy Trump wiedział, że jest jedną z trzech i jest pierwszą. I on sobie planuje kolejne ruchy. Z trzy taktów to wchodził. W pierwszej debacie zaatakował i pokazał swojemu elektoratowi, jak mocno chce walczyć. Miał zaplanowane, jak się będzie zachowywał w drugiej i w trzeciej debacie. Im bliżej wyborów, tym inaczej się będzie zachowywał. O czym innym będzie mówił w debacie. Więc wyniki badań po pierwszej debacie, liczone z całego narodu, te, które mamy, pokazują, co pokazują. Natomiast jakby to przeliczyć na głosy elektorskie, mogłoby się okazać, że jest tak, jak było w 2016 roku. Hillary się na tym przejechała. Ona się cieszyła, że ma przewagę nad Trumpem 20%. A potem się okazało, że w głosach elektorskich już nie ma, bo w Montanie jest mało ludzi. W Wyoming jest mało ludzi. A głosów elektorskich tyle samo, co w Kalifornii na przykład. No i jak się pozbiera takie małe populacje z ważnych stanów środkowego zachodu, to można zignorować to, że przegram Kalifornię lewacką. No i tak to trzeba liczyć. Nie wiemy, jakie, to za dwa dni się pewnie pojawią jakieś badania, jak choroba Trumpa wpłynęła
na jego popularność. Ale to teraz jeszcze pytanie takie drobne, dojdzie do debaty tych na poziomie wiceprezydentów albo potencjalnych wiceprezydentów jutro, czy też nie?
No, demokraci najpierw po pierwszej debacie oni sobie musieli policzyć na kartkach, że Trump wygrał tych, których wygrać miał. Wygrał Latynosów, o których toczyły się wojny między demokratami a republikanami. Republikanie zawsze je przegrywali, bo demokraci tam obiecywali zasiłki i inne rzeczy. I Latynosi woleli głosować na demokratów. A teraz nagle Latynosi, którzy są macho, zobaczyli normalnego chłopa w czasie tej pierwszej debaty, który jak kłamią na jego temat, to nie jest takim mydłkiem, jak inni politycy do tej pory, tylko reaguje natychmiast. No, gdybyś był w debacie i ty masz 2 minuty i twój przeciwnik ma 2 minuty, gdybyś był politykiem, to byś zaciskał zęby, gdy tamten drugi kłamie na twój temat, obraża twoją rodzinę, opowiada nieprawdy na swój temat, byś czekał grzecznie, aż wybije gong i potem w swoich 2 minutach odszczeknął się. Natomiast Trump nie jest politykiem, tylko jest normalnym facetem. I jak Biden obrażał jego rodzinę, to Trump reagował natychmiast. Tak jakbyś zareagował w rozmowie w barze. Ktoś zaczyna zdanie, w którym obraża twoją żonę, to nie czekasz, aż skończy, tylko dostaje w pysk od razu. I dlatego ta debata była chaotyczna, że Trump reagował natychmiast. Ale zaraz, chwileczkę, kłamie. I mu przerywał bez przerwy. Tak jakby to zrobił każdy zdrowy mężczyzna. A w polityce jest mało mężczyzn w tej chwili. Jest wielu polityków i oni pan się mija z prawdą, mówią politycy. A Trump mówi, kłamiesz, dziadu! Przestań kłamać, chamstwo to jest, co robisz.
Ale Biden mu tak samo odpowiadał. Też prawdziwy mężczyzna. Tak. Zamknij się!
Tak. Pokazał. Biden pokazał, że mu puszczają nerwy. Trump natomiast pokazał, że walczy. I że walczy do końca i potrafi nawet za cenę utraty wizerunku walczyć dla ciebie do końca. I to się pewnym grupom podobało. I to moim zdaniem ta pierwsza debata była tak zaplanowana przez niego. Wolna Amerykanka, on się do niej nie przygotowywał aż tak bardzo. Mówi, moje wiece są dla mnie przygotowaniem. Poczekajmy, co tam Biden odpali i wtedy ja jemu odpalę. Jestem gotów. Nie trenował tych odpowiedzi, nie uczył się na pamięć. A druga i trzecia debata będą inne. Czy się odbędą?
Zobaczymy.
No więc demokraci przed pierwszą debatą robili wszystko, żeby była jednocześnie debatą ostatnią, bo się spodziewali, że Biden zaśnie w trakcie. A teraz tam w demokratach się podzieliło. Jedni uważają, tak, słabo Trump wypadł, to zróbmy następną debatę. I jeżeli do niej dojdzie, to jeszcze nie jest pewne, jeżeli do niej dojdzie, ja się spodziewam, że Trump teraz wypuści Bidena, no to mów. Bo w momencie, kiedy Biden mówi, to widzieliśmy w poprzednich debatach demokratycznych, ma 2 minuty, a po 40 sekundach już nie wie, co ma dalej powiedzieć, zaczyna się plątać i mówi, a to właściwie już powiedziałem, to nie chcę więcej mojego czasu wykorzystywać.
Zrobię to wielokrotnie. A ja teraz szukam w kieszeni 25 centówki, ale kieszeń jest pusta, nie ma tam, ale może szafa grająca mimo tego jakoś skredytuje kolejną piosenkę.
Ależ proszę uprzejmie.
Dziękuję, proszę pana. Pan jest naprawdę bardzo miły.
Z 91 roku taka zachęta do mężczyzn. A step in the right direction. Mężczyźni są sflaczali, tacy są zniewieściali strasznie. Panowie,
ale w Arizonie?
Nie, w Arizonie nie, no kowbojstwo nie. No. Panowie, proszę bardziej się zachowywać jak Trump. Czasami chamstwo jest jak najbardziej na miejscu, wobec chamstwa piącha jest na miejscu. Mężczyzna powinien być mężczyzną, a nie babą.
Studio Dziki Zachód.
A jednak muszę zaapelować do ciebie. Na twojego pradziadka Hiszpana. Może zostań w tych Stanach Zjednoczonych. Przecież najważniejsze wybory są przed nami, a ty wsiadasz do samolotu i przyjeżdżasz do Warszawy. A w Warszawie cisza, spokój, po wyborach, nie ma co robić. Tak na dobrą sprawę nic się nie dzieje. Po co wracasz do Rzeczpospolitej?
Ze względu na mojego pradziadka, dziadka, mojego ojca, których groby chcę odwiedzić, ze względu na moją mamusię, która miała stłuczkę samochodową, zapadła trochę na zdrowiu, bo pasy powodują, że ci może mostek złamać, dziurę w płucu zrobić i odpaliły poduszki powietrzne w samochodzie. Nie wiem czemu pasażerska też odpaliła, mama nie ma torebki ciężkiej, którą tam postawiła i ten świst spowodował częściową utratę słuchu. Więc Polska moja matka, i w Polsce moja matka, i dlatego w tym roku, kiedy biznesowo w Polsce rzeczywiście nie bardzo mam co robić, zakazano występów i innych rzeczy, aktywności, a biznesy finansowe mogę ogarniać przez internet za pomocą ludzi, których zatrudniam i sobie dają świetnie radę ze mną przez internet, nauczyli się przez lata. Więc do Polski biznesowo nie mam po co latać, ale rodzinnie mam i w związku z tym latam co kilka tygodni po to, żeby mamusię odwiedzić, żeby nie miała poczucia rozłąki przez półtora roku nagle, czy nie wiemy ile. Natomiast biznesowo Krzysztofowi Skowrońskiemu przesyłam informację, że przed wyborami amerykańskimi wrócę tutaj, nie odpuściłbym sobie czegoś takiego, w związku z tym lecę na krótko teraz, natomiast na wybory amerykańskie wrócę. I na żywo będziemy je transmitować przez radio Wnet tutaj z Ameryki.
Dobrze, radość wielka w takim razie ze spotkania. To wracamy do twojej piramidy, którą przygotowałeś na dzisiejsze studio Dziki Zachód. Zadałem ci pytanie, dlaczego uważasz, że Ameryka padnie, jak Biden wygra wybory? Dlaczego zmieni się świat? Dlaczego to są najważniejsze wybory, twoim zdaniem, w tym momencie historycznym na świecie?
To są najważniejsze wybory w naszym życiu, Polaków. Tak jak bardzo ważne były wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy Reagan obejmował na 8 lat szefostwo na świecie i pokonał komunizm. Komunizm był wtedy na jednym kolanie, ale gdyby rządziły Bideny w tamtym czasie, Biden już wtedy był u władzy, to oni byli za wspieraniem komunizmu, żeby on nie padł, bo jak padnie, to będzie jeszcze gorzej. To Brzeziński, Kissinger, Nixon, prawicowy niby prezydent, oni mieli takie koncepty, że trzeba ich w kierunku demokracji wyciągnąć, bo ona jest taka cudowna, więc jak zachwycą się. To kretyńskie podejście, że dyktator się zachwyci nagle demokracją i zrezygnuje z tego wszystkiego brzydkiego, co robił. No więc najważniejsze wybory nam się do tej pory wydawało, że to był Reagan, który postanowił, że skoro już na jednym kolanie upadku są Sowiety, to trzeba ich jeszcze dopchnąć, żeby padli na ryj. I padli na ryj i musieli się zająć swoim podnoszeniem się z błota. I mamy teraz Putina, który zarządza dużo mniejszą porcją świata niż zarządzał Związek Sowiecki za jego poprzedników, kiedy Związek Sowiecki jeszcze istniał. Natomiast okazało się po latach, że najważniejsze wybory w naszym życiu, twoim, moim i wielu osób w naszym wieku i młodszych też, to jest teraz Trump, bo to jest spór, czy Chiny obejmą panowanie nad światem, czy pozostanie na świecie standardem takim docelowym jednak demokracja parlamentarna. I jeszcze zaobserwowałem jedną zmianę, to drobna dygresja, potem wrócimy na te główne tory. Otóż tak jak radio zmieniło bardzo wiele w wyborach amerykańskich, bo ludzie po raz pierwszy nie czytali swojego prezydenta, niektórzy nie umieli wtedy czytać, tylko jak się radio pojawiło, usłyszeli swojego prezydenta i kandydatów. I to bardzo wiele zmieniło. Jeden z kandydatów prezydenckich przegrał wybory, bo miał piskliwy głos. I był bardzo popularny, dopóki go nie usłyszeli. Jak zaczął przez megafony na wiecach przemawiać, to się okazało, że ma brzydki, piskliwy głos i ludzi to odstręcza sposób, w jaki mówi. Potem była telewizja i pierwsza debata telewizyjna Nixon-Kennedy, przegrana przez Nixona w telewizji, a wygrana w radiu, bo w radiu brzmiał lepiej, a w telewizji źle wyglądał. Teraz Trump przejął nowe narzędzie, następcy się pewnie tego nauczą, otóż on przemawia osobiście do ludzi. To, że pojawiły się Twittery, Instagramy i Facebooki, powoduje, że po pierwsze główne media można ominąć, Trump je omija. Konferencje prasowe utraciły znaczenie w dużym stopniu. Kiedyś dowiadywaliśmy się za pomocą mediów, co myśli prezydent, co mówi, co powiedział, co się zdarzyło w Białym Domu. Teraz się dowiadujemy osobiście od Trumpa. Państwo w tym nie uczestniczą, bo on po angielsku pisze, Natomiast proszę sobie wyobrazić, że dostają państwo codziennie kilka tweetów, no z naszego punktu widzenia na naszym komputerze osobiście od Trumpa. Zarejestrowałem się tam, gdzie trzeba na Twitterze i dostaję powiadomienia bezpośrednio od Trumpa. On do ludzi przemawia z pominięciem innych ludzi. Do mnie napisał. No takie ma się wrażenie. Ludzie za to Trumpa pokochali i pojawiły się nowe okrzyki na jego wiecach. Jakiś miesiąc temu mikrofon nie jest ustawiony na publiczność, tylko na Trumpa, więc czasami trudno słyszeć. I ja myślałem, że oni krzyczą ciągle jeszcze hasło z zeszłych wyborów Build the Wall, czyli wybuduj te granice z Meksykiem, żeby narkotyki się nie przerzucały tak łatwo i ludzie źli, żeby nie przechodzili. To było hasło z poprzedniej kampanii wyborczej, modne. Tłumy skandowały Build the Wall, Build the Wall. I słyszałem ten sam rytm teraz. Jak się wsłuchałem, to nie mogłem uwierzyć, ale potwierdza się już teraz, to jest oficjalna wiadomość, wszyscy wiemy. Teraz krzyczą nie Build the Wall, tylko We love you. Żadnemu prezydentowi z tych, których znamy, może gdzieś na jakimś marginesie ktoś coś takiego miał, kochamy cię? Janowi Pawłowi II skandowaliśmy tego typu hasła, że osobiście, że cię kochamy. A teraz tłumy ludzi w Ameryce, po tym jak oglądali Trumpa przez 4 lata na urzędzie, po tym jak dostawali te tweety bezpośrednie od niego, pisane do wszystkich, ale no na moją skrzynkę przyszło, krzyczą We love you. I kiedy trafił do apartamentu w szpitalu, nie mógł pojechać na wiec. Wiec przyjechał do niego. Ludzie się zgromadzili pod szpitalem. Nie możesz zrobić wiecu dla nas, to my przyjdziemy ci pod szpitalem, zrobimy wiec dla ciebie. A ci, którzy nie mogli przyjechać, cała masa parad na łodziach w wielu miejscach w Ameryce pod flagami Trumpa. Taki spontaniczny ruch miłości, tak jak Jan Paweł II, kiedy do szpitala trafił. To myśmy się w każdy w swojej miejscowości zajmowali tą sprawą. Kiedy umierał w szpitalu, nie, bo wcześniej miałem na myśli zamach na jego życie, a kiedy umierał w szpitalu, ostatnie jego dni, na ulicach znicze i tak dalej. Tego typu poruszenie się pojawiło, kiedy Trump wylądował w apartamentach szpitalnych. Traktorzyści organizowali przejazdy przez miasteczka swoje, malutkie. Parady konne. Ludzie chcieli być z Trumpem i skandowali wszędzie We love you. Tego prezydenta się kocha i ogląda ze wzruszeniem. Kiedy on wchodził do helikoptera, widać było blady. Trump nigdy nie jest blady, jest pomarańczowy zawsze, opalony. Mówią, że leży na łóżku i się opala i wyśmiewają się z niego. Nagle ten pomarańczowy gość przestał być pomarańczowy, był blady i miał lekko zapadnięte policzki i kiedy żegnał się z gabinetem owalnym, to tamten filmik był taki zamartwiający ludzi. Stoi, ale wydaje nam się, że ledwo. Przeszedł do helikoptera i zrobił taki znak, który mogą znać fani filmu Domek z kart. Nie wiem, czy to takie tłumaczenie na polski. House of Cards. Tam grał ten Kevin Spacey, prezydenta amerykańskiego, wredną osobę. I on co jakiś czas pierścieniem swoim pukał w biurko. To jest znana scena na zamknięciu jednego z sezonów i potem co jakiś czas pukał pierścieniem w biurko. Trump 3 razy puknął w barierkę od schodków, kiedy wchodził do tego helikoptera. I to zwróciło ludzi uwagę. I potem dostajemy jego tweet uroczy, jego filmik krótki, kiedy już jest w szpitalu i przemawia zza biurka. I widzimy po raz pierwszy nie w krawacie, choć nadal w pięknej koszuli i ma spinki, on nie zapina na guziki, tylko ma spinki do koszuli jeszcze staromodne. Siedzi naprzeciwko biurka rozłożonych, trochę jest papierów, przemawia do narodu, już odzyskał swoje pomarańczowe kolory, dziękuję wszystkim i mówi, nie zapomnę wam tego, że jesteście tu pod szpitalem i że w całej Ameryce i listy dostaję i wyrazy miłości od was i nie zapomnę tego, to ważne jego słowo było i jeszcze mówił o cudzie. Te wątki religijne się zaczęły pojawiać u Trumpa. Jakoś dojrzewa, może się nawróci nawet na katolicyzm poprzez swoją żonę w którymś momencie. No ja się za to modlę, żeby się na katolicyzm nawrócił. Po pierwsze, ten szpital jest w stanie Maryland. zakładany ten stan na cześć Maryi dostał to katolicki stan kiedyś, dawno temu, dostał na cześć Maryi tę swoją nazwę, więc jest w stanie Maryland, ale jednocześnie powiedział: ludzie, szczepionka szczepionką i zrobię wam i będzie dla wszystkich dostępna w Ameryce, ale mamy lekarstwa i te lekarstwa, mamy ich tyle, różne, można zastosować do jednego pacjenta takie, do innego takie, one są skuteczne, to jest cud, że mamy takie lekarstwa. I trzy razy pojawia się słowo cud, a za trzecim razem pojawia się cud od Boga, że my mamy takie dobre lekarstwa. I widzieliśmy Trumpa, który już odzyskał kolory, rozpięty, nie ma krawata, jak ojca, jak dziadka. Bardzo było przyjemnie na niego patrzeć. Moim zdaniem ta choroba go uczłowieczy w oczach wielu Amerykanów. Ominął media i wypuścił to do sieci, ten swój filmik. A potem jeszcze wyszedł ze szpitala i przejechał swoją limuzyną w tłumie, który pod szpitalem zorganizował ten wiec dla Trumpa. Nie mogłeś przyjechać do nas, to my tobie zrobimy wiec. I on pofatygował się ze szpitala i przejechał swoją limuzyną w kawalkadzie samochodów, żeby pomachać tym ludziom pod szpitalem. Moim zdaniem, jak obejrzymy wyniki po jego powrocie do Białego Domu ze szpitala, to może się zrobić, że nie będzie 53 dla Bidena i 39 dla Trumpa, tylko nagle wiele osób zainteresowanych po prostu stanem prezydenta, takich osób, które by na niego nie głosowały, zobaczyły normalnego człowieka. Był chory, wyzdrowiał, miły. To nie jest potwór pomarańczowy, który chce staruszki wyrzucać do rzeki, tylko to jest normalny, fajny facet, który z miłością do nas przemawia. No, a teraz o Chinach? Mam ci powiedzieć? Czy tak, jeszcze piosenkę?
Nie, bez piosenki. Na razie bez piosenki.
Tak,
ale ty, a chcesz piosenkę?
Proszę bardzo. Nie, proszę o Chinach mogę powiedzieć.
A zaśpiewaj. Albo zaśpiewaj, albo nie śpiewaj. Papież Franciszek, to jest z zeszłego tygodnia informacja, ale żeśmy o niej nie rozmawiali. Papież Franciszek odmówił audiencji sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo. Czy jakiś komentarz Wojciecha Cejrowskiego w tej sprawie jest, czy go nie ma?
Jest. Kretyńskie było oświadczenie dyplomacji watykańskiej, która mówi, że papież się nie spotyka z politykami w trakcie kampanii wyborczej. No, Pompeo to jest urzędnik powołany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i istnieją stosunki dyplomatyczne między państwami, państwem watykańskim, a Stanami Zjednoczonymi i w związku z tym, kiedy sekretarz stanu, czyli szef dyplomacji amerykańskiej jest z wizytą dyplomatyczną w całej Europie, no to się z nim rutynowo spotykamy. No nie chciał się papież Franciszek spotkać, to trudno. No co mam powiedzieć? Oświadczenie, że się nie spotykam w czasie kampanii wyborczej, jakby dobrze sprawdzić, to by się mogło okazać, że jest nieprawdziwe jeszcze przy okazji, że tak po prostu chlapnął, jak wiele rzeczy chlapnął urzędnik Franciszek. Nie mówię o doktrynie Kościoła i papieżu, który ex cathedra mówi i jest tam nieomylny w pewnych wąskich zakresach swoich obowiązków. Natomiast tak zwyczajnie, jako głowa państwa watykańskiego, głupie oświadczenie wydał. No nie spotkał się, to się nie spotkał, no trudno. Przeczekamy tego papieża, będzie jakiś inny następny, zobaczymy, czy będzie inaczej urzędował w sprawach politycznych, bo to miało być spotkanie w sprawach politycznych, a nie religijnych. No,
no to teraz Chiny.
Chiny zaatakowały świat na różne sposoby. Gospodarczo zaatakowały, Afrykę zaatakowały w ciągu ostatniego 15-lecia, wykupując całe kraje. Tośmy kiedyś o tym tutaj mówili, że przyjeżdżają z pomocą komuś, kto startuje w wyborach, wybierają sobie obu i mówią: jak udzielisz nam licencji na kopanie w tej kopalni, albo nam ją całą sprzedasz, masz zadłużoną, nie masz sprzętu, to my tu przyjedziemy ze sprzętem, a teraz przed wyborami damy ci garki i różne inne rzeczy za darmo, cały statek badziewia, rozdasz i wygrasz wybory. I w ten sposób w wielu krajach afrykańskich Chińczycy się zadomowili, przejęli kolonie na własność. No, a potem zaatakowały biały świat. Jeden z komentatorów zauważył bardzo spostrzegawcze, było to spostrzeżenie jego. Otóż zauważył, że Chiny zaatakowały COVID-em trzech przywódców na szczytach władzy G7. No bo Boris Johnson był chory, Trump teraz dostał COVID-em, a wcześniej jeszcze na szczytach władzy w Kanadzie, żona premiera czy coś. I to osłabia władzę w G7. Trzy państwa zostały zaatakowane. Nie jest już żadną tajemnicą. Nawet w zasadzie Chiny tego nie dementują, że wyszło z Wuhan, że wiedzieli dużo wcześniej i nie powiedzieli nikomu i zatrzymali samoloty z Wuhan, one nie latały nigdzie po Chinach, natomiast nadal wylatywały na cały świat. No to państwo tę wiedzę mają, to nie jest żadna teoria spiskowa. Czyli przynajmniej można ich obciążyć tym, że poprzez zaniedbanie doprowadzili do tego, że ten wirus rozlał się po świecie i kosztował życie. Na zakończenie swojego krótkiego filmiku szpitalnego pierwszego, Trump powiedział jeszcze jedno zdanie ważne, do Chińczyków powiedział: Chiny będą rozliczone. I teraz pytanie, jak będą rozliczone? Biden tego nie mówi. Biden mówi, Chiny to są nasi przyjaciele, przecież oni są w ogóle niegroźni, a miejsca pracy, które zniknęły w Stanach Zjednoczonych, no to jak stalownie padły, bo zaczęliśmy kupować chińską stal, bo nam wyszło taniej, to niech się pracownicy stalowni przekwalifikują. Ja im znajdę high-tech robotę, niech się nauczą na komputerach programować różnych rzeczy i tak dalej. No i tutaj widzimy, że Trump mówi, Chiny będą rozliczone, natomiast Biden mówi, Chiny nie są żadnym zagrożeniem i Biden też ma całą przeszłość współpracy z Chinami, również korupcyjną. I dlatego, no, jak Biden wygra, to stosunki z Chinami będą miękkie, takie jak były do tej pory. Pozwalanie będzie Chinom na wszystko, co robią i nie będzie żadnego rozliczania Chin. A w jaki sposób Chiny mogą być rozliczone? Poczekajmy na wynik wyborów. Moim zdaniem jest prawdopodobna anulacja wszystkich długów amerykańskich w Chinach.
Dekretem?
To znaczy Stany Zjednoczone powiedział, tak, prezydent zdecyduje, nasze odszkodowanie za to, co się nam zrobili, wynosi tyle, ile nasze długi w Chinach. Dobranoc.
Ale to jest nie, jeszcze to nie jest ostatnie słowa, słowo Wojciecha Cejrowskiego, tym bardziej, że jest poranek w Arizonie, a nie wieczór. Na samym początku naszej dzisiejszego studia Dziki Zachód powiedziałaś nowy porządek świata. To jest to, o czym się dużo mówi, o tym, że nie tylko Chińczycy, ale są też elity amerykańskie, które do tego dążą, elity w zachodniej Europie. To miałeś na myśli, czy coś innego?
Tak, no, nowy porządek świata, ale on będzie chiński. Nie wiem, czy sobie w pełni zdają sprawę z tego te elity, które dążą w tym kierunku i pomagają Chinom. Nawet nie na zasadzie być może świadomej takiej, że to, co robię teraz, pomaga Chinom, tylko poprzez osłabianie państw europejskich. No pomagam Chinom w tym sensie, że no, a kto tu się wleje? Amerykanów odpychamy, osłabiamy własne państwa poprzez różne działania, na przykład te wszystkie ustawy klimatyczne, niszczymy własne fabryki, wyrzucamy je do Chin, a to u nas nie róbmy, bo to jest brudna robota, niech sobie Chiny zatruwają środowisko u siebie, a my u nas wprowadzimy drakońskie różne ograniczenia i w Polsce się mówi o likwidacji węgla. Nie wiem, gdzie ta kartka teraz leży, do którego roku, ale chcą zlikwidować Polacy sami sobie, chcą po prostu strzelić w gardło, likwidując wszystkie kopalnie.
2049. Bo nam się węgiel przestał
podobać. No to przecież zapraszamy po prostu Chińczyków, żeby nas przejęli. Prowadzi się świat zachodni do upadku gospodarczego, poprzez takie ideologiczne działania, że nagle nam się węgiel nie podoba, to będziemy prąd z czego robić, nie wiadomo. Solary pozakładamy, a jak będą chmury w listopadzie do marca, to co, będziemy marznąć czy co? No wiatraki jeszcze. No jak wiatru nie będzie i solarów akurat nie będzie, bo jest cichy dzień, to po prostu wszystko zgaśnie. Co wy chłopcy proponujecie? Zasilanie przemysłu ciężkiego za pomocą wiatraków i solarów? Nie, nie. Proponujemy likwidację przemysłu ciężkiego, niech Chińczycy u siebie produkują. No, tego typu ideologiczne działania, one powodują wzrost siły Chin. Bo my likwidujemy u nas kolejne branże, Chińczycy je będą mieli. I to samo CO2, którego my nie wysyłamy w Europie w powietrze, będzie wysyłane na potęgę w Chinach, bo żelazo będzie dalej potrzebne i stal do budowania różnych rzeczy. Więc my się cofamy cywilizacyjnie, likwidujemy kolejne branże za cenę taką, że Chińczycy je rozwijają. No to będzie nowy porządek świata i przyjdzie komunizm.
Oby nie. Bardzo ci dziękuję. Za tydzień widzimy się w Warszawie, tak?
No tak mi się wydaje, że że się za tydzień widzimy w Warszawie, a jak się nie widzimy,
to się słyszymy.
To się słyszymy. No, nie wiem, co tam, jakie regulacje dotyczące kwarantanny na przykład są w Europie.
Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Już nie będzie piosenki. Studio Dziki Zachód, Wojciech Cejrowski wraca do Warszawy. Wszystkiego dobrego.
Bye.
Studio Dziki Zachód.